ksiądz arcybiskup nominat, przekraczając po raz pierwszy drzwi kościoła archikatedralnego, zostaje powitany przez księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego, dziekana kapituły archikatedralnej, oraz przez księdza prałata Ireneusza Kuleszę, proboszcza parafii archikatedralnej. Oddając cześć Chrystusowi ukrzyżowanemu, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś całuje krucyfiks, następnie czyni znak krzyża pobłogosławioną wodą oraz kropi nią wiernych. Procesja wyrusza w kierunku ołtarza. Wszyscy włączmy się we wspólny śpiew.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Pokój z wami.
I z duchem twoim.
Wysłuchajmy słowa Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.
Drodzy bracia i siostry, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że jako przedstawiciel papieża Franciszka w Polsce biorę udział w tym znaczącym wydarzeniu dla Kościoła włoskiego. Przede wszystkim dziękuję arcybiskupowi Markowi Jędroszewskiemu za posługiwanie w tym kościele przez 4 lata i 5 miesięcy. Życzę mu, aby w nowym miejscu, do którego wysłał go papież Franciszek, z równym zapałem prowadził powierzonych sobie wiernych po Bożych drogach. Dziękuję biskupowi Markowi Marczakowi, który dzielnie i mądrze przez 9 miesięcy administrował archidiosezję. Dziś stery tego kościoła obejmuje arcybiskup Grzegorz Rysz. Dziś mu, aby Skorliwiszczą pełni swój nowy urząd, wyzwalając pokłady dobra, jakie są w ludziach wierzących, duchownych i świeckich, prowadził swój kościół coraz bliżej Boga i ludzi. Niech wspiera go Maria, Matka Kościoła oraz tutejsi patroni święty Józef i święty Stanisław Koska, a także święty Jan Paweł II oraz święta Faustyna, która łączy łódź z Krakowem. Niech Pan Bóg błogosławi.
Wysłuchajmy słowa Jego Ekscelencji księdza biskupa Marka Marczaka, dotychczasowego administratora archidiecezji łódzkiej.
Eminencje księża kardynałowie, ekscelencje księża arcybiskupi i biskupi, czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, drodzy klerycy, kochani siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Poprzez posługę nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Kościół w Polsce, a dziś szczególnie Kościół łódzki, przeżywający uroczysty ingres do katedry nowego pasterza, doświadcza łączności ze stolicą apostolską. Księża arcybiskupie nuncjuszu, proszę przyjąć w imieniu tego kościoła w Łodzi wyrazy podziękowania za Twoją obecność, poprzez którą możemy przeżywać widzialną jedność z Ojcem Świętym Franciszkiem. Chciałbym w tym miejscu wyrazić również moją osobistą wdzięczność względem księdza arcybiskupa nuncjusza za okazane mi w mijających miesiącach administrowania archidiecezją łódzką wsparcie, rady oraz wszelką pomoc, a także za słowa wypowiedziane przed chwilą pod moim adresem. Eccellenza, Monsignor Nunzio, vorrei esprimerle la mia gratitudine personale e la riconoscenza di questa chiesa locale per la sua squisita vicinanza in questi mesi del mio servizio di amministratore dell'Arcidiocesi di Ugi. Il suo interessamento e il suo aiuto sono stati per me significativi e importanti. Le sono poi molto grato anche per le gentili parole che ha usato ora nei miei confronti. Grazie. Ósmego grudnia ubiegłego roku Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ówczesny metropolita łódzki, został ogłoszony nowym arcybiskupem metropolitą krakowskim. Od tamtego dnia, a zwłaszcza od dnia ingresu księdza arcybiskupa Marka do katedry wawelskiej, Kościół łódzki modlił się wytrwale w intencji nowego pasterza. 14 września tego roku w święto podwyższenia Krzyża Świętego decyzją Ojca Świętego Franciszka został nim ogłoszony dotychczasowy ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś. Księże arcybiskupie, arcybiskupie Grzegorzu, witamy Cię w Łodzi z otwartymi rękami. Bądź pozdrowiony. Wita Cię Kościół łódzki, który jako diecezja powstał decyzją Ojca Świętego Benedykta 15 blisko 100 lat temu, w roku 1920. Było to wtedy miejsce ciężkiej pracy ludzi, którzy dziesiątkami, a potem setkami tysięcy od początków XIX wieku przybywali tutaj jako imigranci z różnych stron świata, jak do ziemi obiecanej. Położenie tego miejsca, jak czytamy w ciekawym opisie rozwijającej się Łodzi, jest szczególniejsze z wielu względów. Znajduje się z całą swoją okolicą rozległą pod obszernym i wyniosłym wzgórzem, z którego niezliczone tryszczą źródła. Tych zbieg wód łatwo tak kierowany być może, iż prawie przy każdego fabrykanta mieszkaniu przebiegać mogą dla jego użytku strumienie. Jest to z natury przysposobione miejsce nie tylko dla fabryk sukiennych, ale szczególnie dla wszelkiego rodzaju rekądzielni bawełnianych i lnianych. Tak, Łódź była miastem fabryk. Ale już po II wojnie światowej zaczęła rozwijać się także jako miasto uniwersyteckie. Obecny wśród nas ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, witając w 1987 roku, 30 lat temu, w tej katedrze papieża Polaka, mówił między innymi: pragnę zwrócić oczy, myśli i waszej świątobliwości na rzeszę żywych córek i synów Kościoła łódzkiego, wypełniających katedralną świątynię i otaczających ją z zewnątrz. Można by powiedzieć tak jak dzisiaj. To liczni przedstawiciele Łodzi akademickiej, naukowcy, młodzież, pedagodzy, twórcy kultury, lekarze, prawnicy, inżynierowie i młodzież studencka. Ich obecność jest naocznym znakiem tych zmian, jakie zachodzą w społeczności Łodzi, tego szczególnego miasta, które do niedawna było znane niemal wyłącznie z licznych fabryk. Księże arcybiskupie Grzegorzu, wita Cię Kościół w Łodzi, który naznaczony jest także życiem i działalnością świętych. Tutaj urodził się błogosławiony ojciec Herman Stępień, franciszkanin, jeden ze 108 męczenników z czasów II wojny światowej, których Jan Paweł II beatyfikował 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. W tym mieście oraz w pobliskich Pabianicach mieszkał w dzieciństwie Rajmund Kolbe, gdzie miał widzenie niepokalanej i dwóch koron, które przyjął duchowo a potem doświadczył rzeczywistości przez nie oznaczanej jako kapłan męczennik, święty Maksymilian. W naszych łagiewnikach spoczywają relikwie otaczanego przez łodzian szczególną miłością błogosławionego Rafała Chylińskiego. Tutaj rozwijała swoją działalność charytatywną święta Urszula Leduchowska. Modlimy się o beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej oraz sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Święta, która została patronką naszego miasta, to siostra Faustyna Kowalska. To ona tutaj, w tej katedrze, padła na twarz przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Tutaj Pan Jezus jej powiedział, by pojechała do Warszawy i tam wstąpiła do klasztoru. To tylko niektórzy ze świętych. Księże arcybiskupie Grzegorzu, wita Cię dzisiaj również kościół Łodzi Męczeńskiej, której symbolami stały się getto żydowskie, znajdujące się w nim miejsce męczeństwa polskich dzieci, słynny obóz na Przemysłowej, Radegast, a potem żołnierze wyklęci, a także nasi starsi bracia kapłani, męczennicy, aresztowani ponad 70 lat temu, osadzeni w obozie w Konstantynowie, następnie wywiezieni do Dachau. Te słowa cytuję za księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Wypowiedział je w styczniu tego roku na zakończenie swojej posługi pasterskiej pośród nas. Jesteśmy mu głęboko wdzięczni za wydobycie piękna i wartości naszej łódzkiej historii. Księże arcybiskupie, Bóg zapłać. Księże arcybiskupie Grzegorzu, witaj w Łodzi, w kościele, który od dzisiaj staje się także Twoim kościołem, Twoją matką i Twoim zadaniem. Witaj w kościele ludzi świeckich i kapłanów, którzy przez 3 dni razem z Tobą modlili się w tej katedrze, pokutowali, prosili w Twojej intencji. Kościół ludzi bogatych, ale także ludzi biednych, samotnych, małżonków, rodzin, pracujących ciężko i bezrobotnych, chorych, samotnych i pokrzywdzonych. Kościół potrzebujący nowej ewangelizacji. Tej nowej ewangelizacji, której poświęcasz już od wielu lat swoje siły i talenty. Witaj w Kościele, który przyjmuje Cię z radością i nadzieją. Jak wspomniał ksiądz arcybiskup Nuncjusz, przez blisko 9 miesięcy modliliśmy się o pasterza według serca Bożego. Dobry Bóg przysłał Ciebie. Ojciec Święty Franciszek w jednej ze swoich homilii tak mówił. Pasterz według Jezusa ma serce wolne, by pozostawić swoje rzeczy. Nie żyje obliczając to, co ma i godziny służby. Nie jest księgowym ducha, ale miłosiernym Samarytaninem, poszukującym osób potrzebujących. Jest pasterzem, a nie inspektorem stada i poświęca się misji nie na 50 lub 60%, ale całym sobą. Idąc na poszukiwanie znajduje, a znajduje, ponieważ ryzykuje. Nie zatrzymuje się po rozczarowaniach. a w trudach się nie poddaje. Jest w istocie uparty w duchu, namaszczony w Bożym uporze, aby nikt się nie zagubił. Dlatego nie tylko trzyma drzwi otwarte, ale wychodzi w poszukiwaniu tych, którzy przez drzwi nie chcą już wejść. Jak każdy dobry chrześcijanin, jako przykład dla każdego chrześcijanina, zawsze wychodzi ze swoich ograniczeń. Epicentrum jego serca znajduje się poza nim. Nie jest pociągany przez swoje ja, ale przez Ty, Boga, i przez my, ludzi. Księże arcybiskupie Grzegorzu, witaj w Kościele Łódzkim. Bądź dla nas dobrym pasterzem, pasterzem według Jezusa.
Ksiądz arcybiskup nominat obejmuje swój urząd z polecenia i w jedności z biskupem Rzymu. Pierwszym znakiem obrzędu objęcia diecezji jest odczytanie wobec nas wszystkich stanowiących Kościół Łódzki decyzji Ojca Świętego Franciszka. Ksiądz prałat Zbigniew Tracz, kanclerz kurii metropolitalnej łódzkiej, odczyta teraz pismo nominacyjne. Słów Ojca Świętego wysłuchajmy w postawie stojącej.
Franciszek, biskup, sługa sług Bożych. Czcigodnemu bratu Grzegorzowi Rysiowi, dotychczas biskupowi tytularnemu Arkawika i biskupowi pomocniczemu archidiecezji krakowskiej, wybranemu arcybiskupem metropolitą łódzkim, przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wszedł do łodzi, usiadł w niej i nauczał bardzo wielki tłum, który przy nim się zebrał. My zaś z woli Bożej, troszczący się o wszystkie kościoły, gorliwie czuwamy, by nie zabrakło im niestrudzonych przewodników wypełniających urząd nauczania, rządzenia i uświęcania. Teraz więc zwracamy się ku umiłowanemu Kościołowi Łódzkiemu, który po przeniesieniu czcigodnego brata, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, do metropolitalnej stolicy w Krakowie, oczekuje na swojego pasterza. Ciebie zaś, czcigodny bracie, znając Cię jako pielęgnującego życie duchowe oraz doświadczonego w sprawach bożych i ludzkich, uznajemy za godnego, by być wybranym na pasterza tejże wspólnoty. W związku z tym, wysłuchawszy opinii kongregacji do spraw biskupów, mocą naszej apostolskiej władzy ustanawiamy Cię arcybiskupem metropolitą na katedrze Kościoła Łódzkiego. Ze wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z tym urzędem, zwalniając się jednocześnie z poprzedniej siedziby tytularnej i z urzędu biskupa pomocniczego. Zatroszczysz się, aby duchowieństwo i wierni Twojej archidiecezji poznali treść niniejszej bulli. Zachęcamy ich wszystkich, aby przyjęli Cię niezwłocznie i chętnie wspierali w każdym podjętym dziele pożytecznym w umacnianiu katolickiej wiary, podtrzymywaniu nadziei wiecznego zbawienia i utwierdzaniu chrześcijańskiej miłości. Zatem, czcigodny bracie, głoś Słowo Boże pewnie i mądrze. Udzielaj zbawczych sakramentów i ucz aktywnie lud wierny, aby rozwijał cnoty, bo jak mówił święty Grzegorz Wielki, jedynie dla ludzi sprawiedliwych należy się nagroda niebieskiej Ojczyzny, aby jako pokorni, czyści, łagodni i miłosierni doszli do wiecznej radości. Sporządzono w Rzymie u świętego Piotra 14 września roku pańskiego 2017, w piątym roku naszego pontyfikatu. Franciszek, papież.
Ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, przekazuje pismo nominacyjne księdzu arcybiskupowi metropolicie łódzkiemu na znak jego łączności ze stolicą apostolską. W duchu jedności i dziękczynienia Bogu za dar nowego pasterza wspólnie zaśpiewajmy Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, poprzedni metropolita łódzki, przekazuje pastorał, symbol władzy w kościele łódzkim, w ręce księdza arcybiskupa nuncjusza. Następnie ksiądz arcybiskup nuncjusz wręcza go nowo powołanemu księdzu arcybiskupowi metropolicie łódzkiemu Grzegorzowi Rysiowi. Nuncjusz apostolski w Polsce zaprasza nowego metropolitę łódzkiego do zajęcia miejsca na katedrze biskupiej. Katedra jest miejscem, z którego ksiądz arcybiskup będzie nauczał, głosząc Słowo Boże, uświęcał wiernych, przewodnicząc liturgii oraz wypełniał urząd pasterza, troszcząc się o wzrost wiary całego ludu Bożego. Ostatnim aktem kanonicznego objęcia urzędu arcybiskupa metropolity łódzkiego jest pozdrowienie nowego pasterza diecezji przez przedstawicieli wiernych. Jest to znak czci, szacunku i posłuszeństwa, czyli homagium. Złożą je księża biskupi pomocniczy, przedstawiciele prezbiterium archidiecezji łódzkiej, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Dziękując Bogu za naszego nowego pasterza, włączmy się duchowo w obrzęd wyrażający cześć, szacunek i posłuszeństwo wobec nowego biskupa diecezjalnego. Obrzędy uroczystego przyjęcia biskupa w jego kościele katedralnym zmierzają do Eucharystii. Jest ona szczytem i źródłem życia całego Kościoła. Biskup jest w diecezji pierwszym szafarzem, promotorem i stróżem celebracji Eucharystii. Arcybiskup metropolita łódzki po objęciu swojego urzędu będzie przewodniczył mszy świętej, i my włączmy się czynnie w celebrację ofiary Chrystusa i Kościoła.
Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wystawiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś
Módlmy się. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoim ludzie ducha, który ożywiał świętego Karola Boromeusza, biskupa, aby Kościół nieustannie się odnawiał i upodabniając się do Chrystusa, ukazywał światu Jego prawdziwe oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, czyż Bóg odrzucił lud swój żadną miarą? I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą, ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich mała liczba wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawda, gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie, są oni ze względu na praojców umiłowani. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Oto Słowo Boże.
Pan nie odrzuca ludu wybranego. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz,
wiesz, Panie, i pouczasz swoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Amen. Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Pan nie odrzuca ludu wybranego.
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili i opowiedział zaproszonym przypowieść. Gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca, tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który was obu zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie.
Ekscelencjo, arcybiskupie nuncjuszu, eminencje księża kardynałowie, ekscelencje księża biskupi, drodzy bracia kapłani, kochani siostry, bracia. Usłyszane dopiero co Słowo Boże, jak zawsze, objaśnia nam przeżywaną przez nas chwilę, moment zbawczy. Oto jesteśmy na uczcie. Zostaliśmy zaproszeni do stołu. Nawet do dwóch stołów. Właśnie posilamy się przy stole słowa. Za chwilę zostanie obficie zastawiony stół Pańskiego ciała i krwi, stół ofiary. Pierwszym kluczem, jakiego potrzebujemy, by się odnaleźć w tym wydarzeniu, jest uchwycenie charakteru tej uczty. Co to za uczta? W greckim tekście Ewangelii pada tu określenie gamos, co święty Hieronim oddał łacińskim słowem nupcje, to znaczy wesele. uczta weselna. Nie zostaliśmy zaproszeni na jakąkolwiek ucztę. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę weselną, przedłużającą celebrację zawarcia małżeństwa. Wtedy też od razu zrozumiałe staje się pouczenie Jezusa: nie zajmuj pierwszego miejsca. To oczywiste. Na uczcie weselnej pierwsze miejsca należą się młodej parze. Nikt z gości nie pcha się na te miejsca zarezerwowane młodym. Nikt przecież nie przychodzi na wesele, by celebrować samego siebie. Na ucztę weselną idziemy wyłącznie po to, by się ucieszyć szczęściem nowożeńców, by ich uszanować, by uczcić ich miłość. Tak jest i dzisiaj tutaj. Celebrujemy zaślubiny. Nasza uwaga skupiona jest na oblubieńcu i na jego oblubienicy. To znaczy na kim? Odpowiedź ukryta jest w tekście naszej Ewangelii. W jej pierwszym zdaniu nasza uczta opisana jest jeszcze prostym słowem posiłek. Przyszedł, aby spożyć posiłek. Oryginalny tekst mówi nawet jeszcze prościej. Przyszedł, aby spożywać chleb. Dopiero wejście Jezusa zmieniło charakter uczty. To Jego obecność zmienia zwykłe spożywanie chleba w ucztę weselną, bo to On jest oblubieńcem, a oblubienicą jest zasiadająca z Nim do stołu wspólnota, Kościół. Jesteśmy tu i teraz na uczcie weselnej Chrystusa i Kościoła. To ich dwoje chcemy uczcić. Z racji na nich tu jesteśmy, Chrystus i Kościół. Chcemy potwierdzić ich pierwszeństwo w naszym życiu. Oto są gody baranka i jego małżonka się przystroiła. Gody baranka. To odkrycie prowadzi naszą refleksję dalej i nadaje naszej weselnej radości szczególną wrażliwość. Wiemy bowiem dobrze, jak i gdzie dokonały się zaślubiny baranka z Kościołem. Wiemy, że na Golgocie. Wiemy, że oblubienica Jezusa, jak nowa Ewa, narodziła się z Jego przebitego na boku, na krzyżu boku. Wiemy, że wybieliła swoje piękne szaty we krwi baranka. Wiemy, że każda z potraw naszej uczty czerpie swój sens z krzyża. Bierzcie i jedzcie, ciało moje za was wydane. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja za was wylana. Ta wiedza o Golgocie, pamięć o niej, dyscyplinuje i powściąga nasze ambicje w naszych przepychankach do władzy, w naszym biegu do pierwszego miejsca. Stajemy zawstydzeni, jakby wryci w ziemię widokiem ukrzyżowanego Pana. Trudno się nam dobijać o najwyższe stołki, kiedy stajemy wobec Chrystusa sługi, tego, który uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Rzeczywiście On jeden przyszedł i zajął ostatnie miejsce. Więc Ojciec na oczach całego stworzenia wywyższył Go ponad wszystko i z ostatniego miejsca poprowadził Go na miejsce pierwsze. Tę samą logikę życia i owocowania zadając Jego oblubienicy, Kościołowi. Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Jaki Kościół może być pełnej moralnej prawdzie nazwany oblubienicą baranka. Jaki Kościół ma moralne prawo usiąść z nim na pierwszym miejscu? Przecież nie ten, który się wywyższa, który skupia się na sobie, odnosi się tylko do samego siebie i dba o swoje wyłącznie interesy. Nie ten, który szuka potwierdzenia własnej pozycji materialnej, politycznej czy prawnej. Z całą pewnością raczej ten, który służy, zapomina o sobie, wychodzi ku innym, szuka innych, sam nawracając się ku ciągłej ewangelizacji. Nie chodzi mu o samego siebie, lecz jak mówi Sobór, o cały rodzaj ludzki, dla którego chce być sakramentem jedności. Kościół, który zna wolność i autorytet płynące z ubóstwa, nie z układów. Kościół, który zużywa się w miłosierdziu, a nie zabezpiecza się ciasno i doraźnie skrojoną sprawiedliwością. Kościół, który świadom swojej niezwykłej roli w dziejach konkretnych ludzi i w dziejach ich wspólnot w Polsce, w Europie, w świecie, nie obnosi się swoimi zasługami. Jest jak jego Pan, wybiera ostatnie miejsce i mówi: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy tylko to, co powinniśmy byli wykonać. Taki Kościół Pan wywyższa. Czyni to również w naszych sercach, bo taki Kościół właśnie do nas przemawia i nas porywa, fascynuje. Do takiego Kościoła chcemy należeć i taki Kościół chcemy współtworzyć. Nawet jeśli nasz grzech, nasza pycha, nasza chciwość raz po raz zniekształca taką jego postać. Pan wywyższa w naszych sercach swoją oblubienicę, która się uniża jak on. Dziś świętujemy, wywyższamy tu Chrystusa i Kościół w oblubieńczej relacji z Nim. Jeśli Cię ktoś zaprosi na ucztę weselną, nie zajmuj pierwszego miejsca. Jesteśmy na uczcie, na której miejsca wyznacza Pan. On zna miejsce przygotowane dla każdego z nas. I jak można wyczytać w jednym ze współczesnych komentarzy do tej przypowieści, nie da się ogłupić niczyją autopromocją. Żadnego miejsca w Kościele nikt nie bierze sobie sam. Ktoś może powie w tym momencie: czyżby, czy nie za prosto, czy nie brakuje w Kościele przykładów autopromocji albo promocji z układu. Choćby sam przykład dzisiejszego patrona, święty Karol Boromeusz, jakże się znalazł na kościelnych urzędach. Mając 12 lat był już duchownym, z woli nie swojej, rzecz jasna, lecz decyzją bogatej rodziny. I mając 12 lat był opatem wielkiego benedyktyńskiego opactwa. 10 lat później, w 22 roku życia, był już administratorem arcybiskupstwa w Mediolanie, kardynałem i faktycznie sekretarzem stanu, czyli drugą osobą w Rzymie po papieżu. A wszystko to po prostu dlatego, że papież był jego wujem. Czy tak ma wyglądać ewangeliczna droga awansu w Kościele? Czy to historia zapowiadająca świętego, jednego z największych reformatorów Kościoła? A jednak głębokie nawrócenie Karol przeżył w 25 roku życia, po śmierci swojego brata. Przyjął święcenia, prezbiterat i biskupstwo. 2 lata później ostatecznie zostawił Rzym, przeniósł się do swojej diecezji. W Mediolanie poprowadził 13 synodów diecezjalnych oraz 5 prowincjalnych. a akta tych synodów stały się niemal matrycą reformy Kościoła w wielu krajach Europy. Kilkakrotnie zwizytował całą diecezję, sięgającą po szwajcarskie kantony. Założył seminarium duchowne. Stał się jednym z najważniejszych ojców Soboru Trydenckiego. Historia zapamiętała go jako wielkiego jałmużnika, tak w Rzymie, jak w Mediolanie. Umarł mając 46 lat. W powszechnej opinii świętości. Nie znaczy, że zawsze był przez wszystkich popierany. W Mediolanie przeciwnicy reformy próbowali go nawet zaszczelić. To jest życiorys świętego. To jest prawdziwie ewangeliczna historia biskupa. To prawda, został duchownym z wątpliwych motywów, a metropolitą Mediolanu przez układy i nepotyzm nie zasługiwał na miejsce, które otrzymał. A ktoś z nas, tutaj obecnych, zasłużył sobie na miejsce, które dzisiaj zajmuje? Ktoś z nas jest bez grzechu? Czy ktokolwiek z nas może podjąć swoją misję w Kościele bez nawrócenia? Czy nie jest regułą, że każde miejsce przyznane nam i zadane nam w Kościele jest nam ofiarowane przez Pana z miłosierdzia, a nie po sprawiedliwości? Raczej mimo wszystko, niż na mocy naszych wątpliwych zasług. Pan nie dał się ogłupić ekspresową karierą Karola w Kościele. Pan ścigał go swoją łaską, miłością wyposażającą w charyzmaty, uzdolnienie do posług, determinację do działań. Boże wezwanie nie sprowadza się bowiem do samej nominacji, do aktu prawnego, jak otrzymanie bulli. Ono przychodzi właśnie jako łaska nawracająca i uzdalniająca, przemieniająca, dysponująca. Życie w Kościele nie sprowadza się do samych tylko aktów prawnych. One są ważne, przychodzą jednak zawsze nie tylko jako zlecenie roboty, ale jako obietnica Bożej asystencji, jako zapowiedź osobistej pięćdziesiątnicy. Tak naprawdę to dopiero Duch Święty wprowadza człowieka na przeznaczone mu w Kościele miejsce. I tylko w poddaniu się Duchowi można je zająć i tylko w mocy Ducha przynieść na nim pożytek całej wspólnocie. Tak właśnie chcę. A wy? Z miejsca, na które mnie dzisiaj zaprosił Pan, chcę powiedzieć każdemu z was, wam wszystkim, którzy tworzycie Kościół Jezusa Chrystusa w Łodzi. Zajmijcie swoje miejsca przy tym stole. Zajmijcie je naprawdę, to znaczy poddając się przynagleniu Ducha Świętego, Jego mocy i twórczości. Zajmijcie nie jakiekolwiek miejsce, ale te przyznane każdemu z was przez Pana. Zobaczcie złożone w sobie dary łaski, ucieszcie się nimi. Zdobądźcie się na trud rozeznania, co mogę, co powinienem w moim Kościele podjąć, w jaki sposób mogę go współtworzyć, nie tylko do Kościoła chodzić, ale go w konkretny sposób budować, wziąć odpowiedzialność, tę, którą już mam, tę, do której aspiruję, tę, której się może sprzeniewierzyłem. W tej łasce, w tym uposażeniu, w tym zakresie i możliwościach, jakie mi wyznaczył Pan. Każdy jest potrzebny. Każdy ma swoje miejsce ucznia misjonarza, jak mawia papież Franciszek. Potrzebne są także realne więzi między nami, wzajemna za siebie odpowiedzialność. Kościół jest wspólnotą, jest ciałem, w którym konieczny jest każdy z członków. Kościół jest ucztą weselną, wspólnotą stołu, a nie potajemnym zajadaniem się własną kanapką osobno na boku, tak by nikt nie widział i nie przeszkodził. Proszę was, nie ulegajmy pokusie sprywatyzowanej wiary. Nie uciekajmy w odosobnienie. Nawet wtedy, gdy wygania nas tam jakieś zło doznane w Kościele. Nie poddajmy się także jeszcze groźniejszej pokusie, pokusie samowystarczalności w Kościele, przekonaniu, że poradzę sobie w ewangelizacji sam i że sam wszystko zrobię najlepiej. Ewangelizuje zawsze Kościół, wspólnota zaangażowanych uczniów, duchownych i świeckich, wzajemnie na siebie otwartych, uzupełniających się w twórczy sposób, każdy na swoim miejscu, indywidualnie zleconym mu przez Pana. Wróćmy jeszcze na moment, już ostatni, do motywu uczty. Jesteśmy na uczcie, to piękne, ale jednocześnie równie bolesne doświadczenie Kościoła. Piękne, bo jesteśmy razem, bolesne, bo nic mocniej niż Eucharystia nie uświadamia nam podziałów między chrześcijanami. Modlimy się razem, ale ciągle nie łamiemy razem chleba. W tej mierze Eucharystia jest nie tylko ucztą, jest też eucharystycznym postem, jest tęsknotą i oczekiwaniem na moment wspólnej komunii. Jak dobrze, że jesteśmy tu razem, katolicy i prawosławni, luteranie i kalwini, mariawici, metodyści, członkowie Kościoła polsko-katolickiego. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim obecnym tu przedstawicielom kościołów na czele z księżmi biskupami Atanazym, Janem, Markiem i Włodzimierzem oraz z przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej księdzem Semko Korozą. Dziękuję za jedność w modlitwie, ale także za jedność w bólu i oczekiwaniu pełnej wspólnoty. Nie spożywamy razem Eucharystii, ale spożywamy razem Słowo. Możemy razem to Słowo, przyjęte w tym samym duchu, również w jednym duchu przekazywać dalej, we wspólnym przepowiadaniu, we wspólnym urzeczywistnianiu, wcielaniu Słowa w konkretnych formach i dziełach miłości i miłosierdzia w naszej małej Ojczyźnie. Ekumenizm, będący wymianą darów ducha pomiędzy nami, to nie jest w Kościele wybór opcjonalny, zależący od czyjejś większej czy mniejszej otwartości. To jeden z najważniejszych sprawdzianów naszego posłuszeństwa Duchowi Świętemu, temu, który jest suwerenem w Kościele i który właśnie z tej pozycji i w tym autorytecie suwerena definiuje z mocą nasze trzy zadania. Miłosierdzie, misja, jedność. One są ściśle ze sobą związane, tak dalece, że albo będziemy realizować wszystkie trzy, albo żadnego z nich. Jak dobrze również, że nasze pierwsze czytanie z listu do Rzymian zamyka dziś zdanie: dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. Najważniejsze ze zdań świętego Pawła, przywoływane w posoborowej refleksji Kościoła w odniesieniu do Żydów. Dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. Zdanie, które tchnieniem i ogniem Ducha Świętego przepędza z naszego myślenia resztki tzw. teologii zastępstwa, które każe nam szanować pierwsze i nieodwołalne wybranie Izraela, szanować i potwierdzać nie tylko w wymiarze naszego historycznego zakorzenienia, ale w dzisiejszej wspólnocie wiary i modlitwy. Zapewniam, że wiem, jak to zdanie brzmi w Łodzi. Sam wypowiadam je z wielkim wzruszeniem i z jeszcze większą nadzieją. W tym miejscu też bardzo dziękuję przedstawicielom Izraela, tu obecnym, w szczególności
panu Jakubowiczowi z Krakowa, który tam jest prezesem gminy żydowskiej. Bardzo dziękuję za obecność.
Jak bardzo z tą liturgią i z tym słowem koresponduje opis przedwojennej Łodzi dokonany piórem współczesnego historyka. Na ulicach mijali się luteranie i baptyści, Żydzi ortodoksyjni i postępowi. Mariawici pracowali w fabryce luteranina, a ten ostatni fundował ołtarze w kościele katolickim. Łacinnik projektował cerkiew prawosławną, a Żyd finansował wzniesienie świątyni katolickiej dla pracowników zatrudnionych w jego fabryce. Z kolei luteranie byli leczeni w szpitalu prowadzonym przez baptystów, a kalwiniści i mariawici rozdawali darmowe posiłki głodnym katolikom. To nie tylko historia Łodzi. To także nasza o niej pamięć. To opis naszej tożsamości i dziedzictwa, które możemy i chcemy pomnożyć. Siostry i bracia, otwórzmy się na dzisiejsze słowo Jezusa skierowane do każdego z nas zaproszonych na tę ucztę. Przyjacielu, posiądź się wyżej, zajmij swoje miejsce, nie pierwsze, swoje, to, do którego cię przewidziałem i wybrałem, to, do którego cię uzdolniłem i wyposażyłem i stale wyposażam i uzdalniam. Zajmij je wreszcie, odważ się, nawróć się i zajmij je. Potrzebuję tego ja, twój Pan i Zbawiciel. Potrzebuje tego Kościół, twoja matka i mistrzyni. Potrzebują tego twoi siostry i bracia. Potrzebuje tego świat, do którego jesteśmy razem posłani. Amen. Powiedzmy na to słowo najpierw, wyznając wspólnie naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Siostry i bracia, zgromadzeni wokół ołtarza naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Kościół łódzki, za wstawiennictwem świętego Józefa, patrona archidiecezji łódzkiej i świętego Karola Boromeusza, patrona dnia dzisiejszego, zanieśmy do Boga nasze pokorne błagania.
Sprawiedliwy Ojcze, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie apostołów. Spraw, aby Ojciec Święty Franciszek i wszyscy pasterze Kościoła, prowadzeni przez Ducha Świętego i wspierani modlitwami wiernych, skutecznie umacniali w wierze i prowadzili do zbawienia powierzony sobie lud Boży.
Panie, prosimy Cię.
Dobry Ojcze, Ty posłałeś do świętego Kościoła w Łodzi arcybiskupa Grzegorza. Udziel mu łaski wiernego naśladowania najwyższego pasterza, aby wprowadził nas na drogę do poznania i umiłowania Chrystusa.
Panie, prosimy Cię.
Troskliwy Ojcze, Ty prowadziłeś arcybiskupa Marka w pasterskiej służbie Kościołowi łódzkiemu. Umacniaj go wciąż swoją łaską i pomnażaj owoce jego roztropnej i gorliwej posługi w Kościele krakowskim.
Panie, prosimy Cię.
Najlepszy Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zamieszkał w ludzkiej rodzinie. Niech Twoje błogosławieństwo ogarnie wszystkie rodziny, umacniając je we wierności Twoim przykazaniom, a wspólne karmienie się Słowem Bożym i Komunią Świętą niech pomnaża szczęście rodziców i dzieci.
Panie, prosimy Cię.
Wszechmogący Ojcze, Twój Syn przez cierpienie i śmierć na krzyżu oraz chwalebne zmartwychwstanie dopełnił dzieła naszego zbawienia. Spraw, aby wszyscy chorzy, cierpiący i samotni dźwigali swój krzyż razem ze Zbawicielem i zasłużyli na udział w Jego chwale.
Panie, prosimy Cię.
Miłosierny Ojcze, Ty nas zgromadziłeś na dziękczynieniu za pasterzy Kościoła. Obdarz biskupa Marka, dotychczasowego administratora archidiecezji łódzkiej oraz nas wszystkich, darami Ducha Świętego, abyśmy nie wahali się przyznawać do Chrystusa i Jego Kościoła i zawsze szli za głosem prawego sumienia.
Panie, prosimy Cię.
Wszechmogący, miłosierny Boże, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa zanoszona w imię Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Spraw, aby Kościół za przykładem świętego Józefa oraz świętego Karola Boromeusza zachował głęboką wiarę, żarliwą miłość i niewzruszoną nadzieję.
przez Chrystusa, Pana naszego.
W kierunku ołtarza zmierza procesja z darami. Przyniesienie darów na ołtarz jest powtórzeniem gestu kapłana Melchizedeka i oddaniem darów Stwórcy. W procesji z darami idzie najpierw młodzież, niosąc chleb i kwiaty. Następnie przedstawiciele prezbiterium archidiecezji łódzkiej składają w darze nowemu metropolicie łódzkiemu pastorał, pierścień biskupi oraz krzyż pektoralny. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego przynoszą hostie i wino, które posłużą do sprawowania Najświętszej Ofiary Eucharystycznej.
Módlcie się. Moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj na dary, które składamy na Twoim ołtarzu, obchodząc wspomnienie świętego Karola, gorliwego pasterza, jaśniejącego cnotami. I spraw przez moc tej ofiary, abyśmy przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Górę serca
znosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Karolowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu. Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają.
Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia, Panie.
Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi, przede wszystkim i najświętszą dziewicą Bogorodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Karolem, Stanisławem Koską i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa, brata w biskupstwie Grzegorza, biskupa Kościoła łódzkiego, wszystkich biskupów to obecnych i wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
I z duchem Twoim.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza.
Uprzejmie prosimy o pozostanie na swoich miejscach. Kapłani z Najświętszym Sakramentem podejdą do wiernych pragnących przystąpić do Komunii Świętej, także na zewnątrz Bazyliki Archikatedralnej.
Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczcie Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Mądrość tu zastawiła święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczcie Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, nie słyszą to pokorni i niech się weselą. Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczcie Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On pójdźcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Mądrość słów zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczte Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukający Pana niczego nie zabraknie. Mądrość słów zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na uczte Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament da nam tę moc Ducha, dzięki której święty Karol był wiernym pasterzem i płonął miłością do bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego.
Hymnem Ciebie, Boga, wysławiamy. Dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, za dar Kościoła Powszechnego oraz za nowego pasterza Kościoła Łódzkiego. Teraz nadszedł czas na słowa gratulacji i życzeń. Wysłuchajmy listu gratulacyjnego pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zostanie odczytany przez księdza kanonika Zbigniewa Krasa, kapelana pana prezydenta.
Warszawa, 4 listopada 2017 roku. Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Ekscelencjo, wielce czcigodny księże arcybiskupie. Z okazji uroczystego ingresu księdza arcybiskupa do łódzkiej archikatedry proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji i wyrazów szacunku. Życzę Ekscelencji wielu łask Bożych oraz opatrznościowej pomocy w realizacji wszelkich zamierzeń duszpasterskich. Doniosłość misji, którą powierzył księdzu arcybiskupowi Ojciec Święty Franciszek, odzwierciedla sama nazwa nowej stolicy biskupiej Ekscelencji. W Ewangeliach motyw Łodzi towarzyszy wyzwaniom do ufności i konsekwencji, z jaką człowiek powinien trwać przy wyzwaniach przez siebie postawionych, a także do odwagi, aby wychodzić z nimi ku innym ludziom. Jestem przekonany, że dzięki księdzu arcybiskupowi nowa ewangelizacja, do której wzywał święty Jan Paweł II i którą uczynił Ekscelencja priorytetem swojej posługi, przyniesie w archidiecezji łódzkiej wiele dobrych i trwałych owoców. Od dzisiaj przewodzi Ekscelencja Kościołowi Lokalnemu, którego centrum stanowi jedno z największych miast Polski i który na wiele sposobów służy dobru wspólnemu mieszkańców ziemi łódzkiej, uczestnicząc w ich radościach i troskach, we wszystkich ich sukcesach i problemach. Cieszę się, że przewodnikiem tej wspólnoty wiary mianowany został arcypasterz, który dogłębną znajomość historii Kościoła łączy z zaangażowaniem na rzecz jego wewnętrznego umacniania w obliczu wyzwań obecnego czasu. Bazylika archikatedralna w Łodzi nosi wezwanie świętego Stanisława Kostki, a w jej ołtarzu widnieją figury świętego Wojciecha oraz świętego Stanisława ze Szczepanowa. Życzę księdzu arcybiskupowi opieki owych trzech patronów Polski oraz nieustannej radości płynącej ze służby Bogu i ludziom. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Wysłuchajmy przemówienia księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Drogi księże arcybiskupie Grzegorzu, Jesteś dla nas przykładem człowieka, którego usta mówią z obfitości serca. Jak każdy biskup, tak i ty razem ze święceniami otrzymałeś misję głoszenia Słowa Bożego. A słowo, które przekazujesz, nie jest już słowem osoby prywatnej, lecz słowem pasterza, który umacnia braci w wierze i rodzi życie wieczne. Jedni potrzebują słów biskupa, potrzebują bowiem potwierdzenia i oczyszczenia swojej wiary. Potrzebują ich tym bardziej, im bardziej sytuacja naznaczona jest obojętnością i ignorancją religijną wielu chrześcijan. Prawdziwe są rady wypowiedziane w tym względzie przez Twojego imiennika, świętego Grzegorza Wielkiego, w księdze reguły pasterskiej. Ten, który sprawuje rządy, powinien być roztropny w milczeniu i użyteczny w słonie. Nie ma mówić o tym, co należy przemilczeć, ani też przemilczać tego, co należy powiedzieć. Nieprzemyślana wypowiedź wprowadza w błąd, ale i milczenie nie na miejscu pozostawia w błędzie tych, którzy mogą być pouczeni. Głosząc Słowo Boże bez lęku, dobry pasterz winien jednocześnie dostosować swoje słowa do poziomu słuchaczy. I tak, inaczej należy pouczać mężczyzn, a inaczej kobiety, ponieważ na mężczyzn trzeba nałożyć cięższe, a na kobiety lżejsze wymagania. Inaczej trzeba pouczać podwładnych, a inaczej przełożonych. Podwładnych, aby nie wykonywali mniej niż im nakazano. Przełożonych zaś, aby nie nakazywali wykonywać więcej niż potrzeba. Inaczej należy pouczać mądrych tego świata, a inaczej głupich. Mądrych należy pouczać, żeby umieli zrezygnować z tego, co wiedzą, głupich zaś, by pragnęli dowiedzieć się tego, czego nie wiedzą. Inaczej należy pouczać ludzi szczerych, a inaczej fałszywych. Szczerych trzeba chwalić za to, że starają się nie mówić nigdy nieprawdy, ale trzeba ich też pouczać, żeby czasami starali się przemilczeć prawdę. Fałszywych natomiast trzeba pouczyć, aby zrozumieli, jak wielkiego trudu wymaga ich dwulicowość. Inaczej należy uczyć ubogich, a inaczej bogatych. Ubogim bowiem powinniśmy ofiarować słowa pociechy wobec ich ucisku, w bogatych zaś wzbudzić lęk z powodu ich wyniesienia. Inaczej należy pouczać tych, co rozdają swoje dobra i tych, którzy usiłują ukraść dobra cudze. Tych, którzy rozdają swoje dobra, należy pouczać, by nie uważali siebie za lepszych od innych, gdy widzą, że inni są od nich zależni. Natomiast tych, którzy usiłują kraść dobra cudze, aby posłuchali, co powie im Pan, gdy przyjdzie na sąd. Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Inaczej należy pouczać związanych węzłem małżeńskim, a inaczej wolnych. Żyjących w małżeństwie należy pouczać, aby dbając nawzajem o siebie, w ten sposób każdy starał się podobać współmałżonkowi, aby nie przestać podobać się Stwórcy. Natomiast tych, którzy nie są związani małżeństwem, trzeba pouczyć, by tym bardziej byli posłuszni przykazaniom Bożym, skoro nie obciąża ich dozwolone brzemię małżeńskie. Ty nasz drogi bracie, powiedziałeś Jezusowi, Twoje tak, przynosząc w darze dla Kościoła, który jest w Łodzi, swoją solidną formację ludzką, intelektualną, chrześcijańską i duchową. Jesteś osobą o wielkiej głębi myślenia. Twoja droga naukowa rozpoczęła się od, wydawałoby się, prostych spraw, takich jak średniowieczna pobożność. A potem przejść do spraw poważniejszych o Janie Husie. Jesteś autorem wielu wywiadów, artykułów i książek. Nieobca ci jest błyskotliwa i pełna dowcipu publicystyka. Osobiście dziękuję za teksty drukowane w naszym przewodniku katolickim. Masz ponadto duże doświadczenie praktyczne. Byłeś wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej. Sprawowałeś też urząd rektora Wyższego Seminarium Duchownego tamtejszej diecezji i przewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Byłeś kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu oraz Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Byłeś komentatorem pielgrzymek Jana Pawła II w Telewizji Polskiej i w Polskim Radiu, a potem zasiadałeś w Komisji Historycznej przy Trybunale Rogatoryjnym podczas jego procesu beatyfikacyjnego. Wszedłeś też w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów 1050-lecia rocznicy Chrztu Polski i Rady do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W ramach Konferencji Episkopatu Polski z kolei zostałeś przewodniczącym zespołu do spraw nowej ewangelizacji działającego przy Komisji Duszpasterstwa, za co jestem Tobie szczególnie wdzięczny. To tutaj bowiem rozwinąłeś prawdziwie swoje skrzydła, a towarzyszyła Ci w tym Twoja niezwykła umiejętność dialogu ze wszystkimi. Pośród tak wielkiego natłoku różnorodnych zajęć nie zagubiłeś się dzięki Twojej miłości pasterskiej. Ona to, słusznie nazwana węzłem doskonałości biskupiej i owocem łaski oraz istotą sakramentu biskupstwa, była duszą Twojego apostolatu. To ona objawiła virtus in infirmitatem, czyli moc w słabości. Myśląc z radością o dzisiejszym ingresie, najpierw dziękuję Panu Bogu za wspaniały dar apostolstwa, którym urząd biskupi ma swoje korzenie. Za ten dar, którego jako pierwszy otrzymał Jezus od swojego Ojca i najwspanialiej objawił go swoim uczniom. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam jak najserdeczniejsze podziękowanie za Twoje wieloletnie świadectwo wiary i mądrości apostolskiej, które pozostawiłeś w archidiecezji krakowskiej, na terenie całej Polski i w Rzymie. Za trud pasterza poszukującego zagubionych owiec, a zarazem za ofiarę baranka, który oddaje swoje życie za owce. Za posługiwanie miłości zwane przez świętego Augustyna Amoris Officium. Niech w prowadzeniu archidiecezji łódzkiej wspiera Cię Maryja, podobnie jak ona była żywą pamięcią wcielenia słowa w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej, tak i Ty stań się stróżem i przekazicielem żywej tradycji Kościoła w komunii ze wszystkimi innymi biskupami, w jedności z następcą Piotra i pod jego władzą. Niech na tej drodze strzegą Cię święty Józef, patron archidiecezji łódzkiej, święty Maksymilian Kolbe, święty Stanisław, święta Faustyna Kowalska. Niech Cię otaczają troskliwą opieką i pozwolą stać się błogosławieństwem dla Kościoła, który żyje i rozwija się w Łodzi. Szczęść Boże!
Wysłuchajmy słowa księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego i wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Nie bez wielkiego wzruszenia staję teraz w tym miejscu, miejscu świętym. I to jest chyba zrozumiałe przez was, moi drodzy, bardzo dobrze. Ciągle w moich myślach, w moim sercu pozostaje sobota 21 stycznia, 9,5 miesiąca temu, kiedy żegnałem się z Kościołem łódzkim właśnie tutaj, w tej katedrze. I kiedy po raz ostatni jako arcybiskup metropolita łódzki całowałem ołtarz Chrystusowy. Dziękowałem Bogu za te lata, które dał mi Pan Bóg tutaj przeżyć. Za to osobiste odkrywanie Łodzi, jej historii, całej ziemi łódzkiej. Historii niełatwej, naznaczonej cierpieniami, ale też naznaczonej wielkimi nadziejami i niemałymi osiągnięciami w wielu wymiarach. Nie tylko materialnych, ale także tych międzyludzkich, także tych ekumenicznych i międzyreligijnych. Uczyłem się Łodzi. Uczyłem się jej z innymi. Uczyłem Łodzi innych. Zdając sobie sprawę z tego, jak wielka jest historia tego miasta, jak bardzo zobowiązująca. Właśnie poprzez historię ludzi, którzy tutaj żyli i pracowali, pracowali nieraz bardzo ciężko, którzy tutaj cierpieli, którzy tutaj dawali najwyższe świadectwo o Chrystusie, o Kościele, o Polsce. I właśnie dlatego tak dziękowałem Bogu wtedy za te lata posługiwania i zdawałem sobie sprawę z tego, że ten pocałunek wdzięczności składany na ołtarzu jest jednocześnie wielkim zobowiązaniem nas wszystkich, żeby to wielkie dziedzictwo, które się nazywa Kościół łódzki, nieść w swoich sercach i myślach dalej. I żeby się modlić o dobrą jego przyszłość, modlić się o tę przyszłość, która przede wszystkim miała się wyrażać w modlitwach o nowego arcypasterza. O tę modlitwę prosiłem wtedy podczas pożegnania w katedrze i w ostatnim moim liście skierowanym już z Krakowa, ale jeszcze jako metropolita łódzki, w liście dziękczynnym, a jednocześnie liście, który prosił o modlitwę. Słyszeliśmy dzisiaj wielokrotnie i wiemy doskonale, ta modlitwa była. Kościół łódzki trwał w modlitwie o nowego, dobrego pasterza. I go dzisiaj ma. I za to Panu Bogu bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi, który wskazał na księdza biskupa Grzegorza jako tego, który będzie, jest już siódmym biskupem w dziejach diecezji, a potem archidiecezji łódzkiej i trzecim tegoż kościoła metropolitą. Jesteś, księży arcybiskupie, otoczony od modlitwą, która wyprzedziła jeszcze, i to znacząco, dzień twojej nominacji. Jesteś otoczony tą modlitwą dzisiaj i życzę ci z całego serca, aby ta modlitwa wypływająca z ludzkich serc, z miłości do Kościoła, otaczała cię każdego dnia tej posługi, którą dzisiaj uroczyście w tej łódzkiej katedrze rozpoczynasz. Kiedy przygotowywaliśmy się wszyscy, cała Polska, do Światowych Dni Młodzieży, zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego, Łódź, archidiecezja łódzka, miała się przygotowywać, niosąc w swoich sercach, myślach, programach hasło Łódź Piotrowa. I wiemy, że to były cudowne dni dla Łodzi i całej archidiecezji. To były także dni wielkiej radości dla mnie, kiedy już podczas pobytu Ojca Świętego na Campus Misericordia pod Wieliczką ujrzałem na ołtarzu papieskim napis: Łódź Piotrowa przybyła do Krakowa, a w najbliższym otoczeniu papieskim zobaczyłem osoby, które znałem tutaj z posługi liturgicznej. Byłem wtedy pełen radości i dumy. Któż mógł się spodziewać, że pół roku później przyjdzie mi udać się do Krakowa i podczas uroczystego ingresu do krakowskiej wawelskiej katedry zobaczyć młodych stąd z napisem Łódź Piotrowa przybyła do Krakowa. Dzisiaj trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Kolejny etap tego wędrowania Łodzi Piotrowej. Ona przybiła znowu i przybyła z Krakowa do Łodzi. Tyle, że na jej pokładzie jest już inny pasterz, z czego się wszyscy dzisiaj bardzo cieszymy. Tym bardziej, że wstąpił w ślady i obrał kurs biskupa, który przed laty przybył z Krakowa do Łodzi, księdza biskupa Józefa Rozrzadowskiego. Prowadził ten kościół w trudnych latach 70. i połowy 80. Wiem, że głęboko zapisał się w pamięci diecezji łódzkiej, zwłaszcza przez swoją wielką wrażliwość na niesienie pomocy potrzebującym. A wtedy, w latach 70., potem stanu wojennego i następnych, ta pomoc była niezwykle ważna, wręcz konieczna. A ksiądz biskup Józef Rozwadowski całym sercem także osobiście służył. Życzę Ci, księże arcybiskupie Grzegorzu, byś z radością i ufnością przejął to wspaniałe dziedzictwo Kościoła łódzkiego, by dane Ci było wprowadzić ten Kościół w nowy okres swoich dziejów, bo już niedługo będzie stulecie tej diecezji i archidiecezji. Niech Ci towarzyszą święci, dzisiaj wielokrotnie przywoływani, związani z tym miejscem, z tą katedrą, z tą ziemią. Chciałbym także życzyć Tobie, abyś często wpatrywał się w Chrystusa, który jest w centrum głównego ołtarza katedralnego. To Chrystus z góry Tabor, z góry przemienienia. Niech będzie dla Ciebie nieustannym wzorem pasterza, który zatroskany jest przede wszystkim o to, aby przemieniać ludzkie serca, aby prowadzić je do Boga, aby budować w tej części naszej Ojczyzny Królestwo Boże. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
Wszystkich uczestników liturgii uprzejmie informujemy, że ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, będzie przyjmował dalsze gratulacje i życzenia o godzinie 14:45 w domu biskupim przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki 1.
Pozwólcie na 4 zdania przed końcowym błogosławieństwem. Ksiądz arcybiskup nuncjusz, zanim wyszliśmy do ołtarza, powiedział, że jest tylu ludzi, że jak zaczniesz dziękować, to dzisiaj ta liturgia się nie skończy. To znaczy, postanowiłem w posłuszeństwie Stolicy Apostolskiej zrezygnować z dziękowania wszystkim. Chcę powiedzieć, że jestem głęboko wdzięczny, a także zawstydzony tak liczną obecnością braci biskupów, kapłanów, władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych. Każdego staram się zauważyć i obiecuję wdzięczność i modlitwę. A Pan Bóg, dzisiaj uda nam się spotkać też jeszcze gdzieś przy stole. Na tyle, na ile będę mógł, też złożę każdemu rewizytę. Tak. Natomiast obok tego posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej chciałbym jeszcze okazać posłuszeństwo Ewangelii i dlatego tylko 2 grupy gości chciałbym wyróżnić i prosiłbym was, żebyście ich przywitali bardzo serdecznie. Pierwsza z tych grup to jest kilkunastu bezdomnych z Krakowa, którzy tu przyjechali z siostrami albertynkami. A druga z tych grup to są nasi siostry, bracia niepełnosprawni, chorzy, którzy też odbyli daleką drogę, żeby tutaj dzisiaj być. Bardzo wam dziękuję. Teraz już przyjmijcie błogosławieństwo naprawdę z serca.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Thank you.
wszystkomu zgotowała jego prawica i święte ramię.